rozumiem, za tydzień będzie usługiwał pastor. Za tydzień. A dzisiaj będzie usługiwał ślusarz. Jestem ślusarzem z zawodu. Nie jestem kaznodzieją, tylko ślusarzem. I chciałbym, drodzy bracia i siostry, dzień dobry dla was wszystkich, z którymi się jeszcze nie przywitałem, przeczytać fragment taki troszkę dłuższy z Ewangelii Łukasza. Z 18 rozdziału. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 9 wersetu. Powiedział Jezus także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Przynieśli też do Niego i dzieci, do Jezusa, aby się ich dotknął. A widząc to, uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus, dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś usłyszawszy to zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział, jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A ci, którzy to usłyszeli, rzekli, któż wtedy może być zbawiony? Jezus zaś rzekł, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Taki dłuższy fragment ze Słowa Bożego, ale drodzy bracia i siostry, wedle mojej oceny cały ten fragment, który przeczytałem, cały ten fragment Słowa Bożego mówi o potrzebie uniżenia przed Bogiem, ale również i przed ludźmi. Oczywiście jest tutaj więcej tego tekstu i mówi nie tylko o tym, ale ja właśnie dzisiaj bym chciał w tym temacie usłużyć o potrzebie uniżenia przed Bogiem i przed ludźmi, dlatego z tego fragmentu chciałbym coś wyciągnąć w tym temacie. Potrzeba uniżenia przed Bogiem i przed ludźmi. Może łatwiej uniżać się przed Panem Bogiem, a pewnie ciężej uniżać się przed ludźmi. W Biblii jest napisane, że Panu Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski, jest napisane u Boga, ale też i u ludzi. Nie tylko u Boga, ale i u ludzi. Także będę mówił na temat tego uniżenia. To, co blokuje uniżenie, to może być właśnie samosprawiedliwość, pycha czy chęć wywyższenia siebie samego, chęć pokazania siebie, taka niemożność lub niechęć zobaczenia swoich braków. I właśnie coś z tego można zauważyć właśnie tutaj w tym fragmencie, który przeczytałem. Coś z tego można zauważyć u tego faryzeusza, ale coś z tego można również zauważyć u tego bogatego, młodego dostojnika. To, co blokuje uniżenie, to właśnie może być samosprawiedliwość, pycha, chęć wywyższenia samego siebie, chęć pokazania siebie, niemożność, niechęć zobaczenia swoich braków. I co do pychy i samowywyższenia, to wszystko tak naprawdę zaczęło się od tego archanioła jutrzenki, czyli od Lucyfera. Od Lucyfera. Bibliści mówią, że Lucyfer był odpowiedzialny w niebie za uwielbienie. Można czytać w Ezechielu 28:13. Archanioł jutrzenka, niosący światło, ten, który stał się szatanem i buntownikiem. I w Izajaszu, w 14 rozdziale też chciałbym przeczytać taki fragment o tym początku samosprawiedliwości i pychy własnego ja, chęci wywyższenia samego siebie. Chcę przeczytać z Izajasza, z 14 rozdziału, strona 700, u mnie to jest 763. I tutaj właśnie tak mówi Słowo Boże. Twoją pychę i brzęk Twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo Twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, Ty gwiazdo jasna, Synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Usiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Początek samosprawiedliwości, początek pychy, chęci wywyższenia własnego ja, chęci wywyższenia samego siebie, właśnie widzimy tutaj u tego archanioła, który stał się szatanem, buntownikiem. Te pięciokrotne ja, gdzie on mówi, wstąpię na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Ja wstąpię na niebiosa. Ja swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Ja zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Ja wstąpię na szczyty obłoków. Ja zrównam się z Najwyższym. Ta chęć wywyższenia samego siebie. I ten problem, drodzy bracia i siostry, samosprawiedliwości czy pychy wywyższenia siebie samego dotyczy również Kościoła. Dotyczy również Kościoła. I zobaczmy na apostołów Pana Jezusa, na uczniów. Już wtedy istniał ten problem, chociaż istniał, jak przeczytałem, już o wiele wcześniej. Ale chciałbym zobaczyć właśnie na uczniów Pana Jezusa. W Łukaszu, w 9 rozdziale, Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, w 46 wersecie, właśnie coś na temat uczniów. Przyszło im też na myśl, kto by z nich był największy. Ciekawa myśl. Tak w gronie się Pana Jezusa nie było. Zebrali i przyszło im na myśl, kto by z nich był największy. Jezus zaś wiedząc o tej myśli ich serc, wziął dziecię i postawił je przy sobie i rzekł do nich, kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. Ciekawa myśl, która przyszła im do głowy. Kto z nich jest największy? Kto jest najważniejszy? Ta rywalizacja o pierwszeństwo była już w uczniach, jak tutaj przeczytałem. Przyszła im taka myśl do głowy. W Ewangelii Mateusza, w 20 rozdziale, też jest taki fragment, który jest zatytułowany Prośba matki synów Zebedeusza, czyli Jakuba i Jana. I tu możemy czytać tak. Wtedy przystąpiła do niego matka, do Jezusa, matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając, rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Mówi im, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Widzimy tutaj ten problem chęci samo też wywyższenia, ta rywalizacja o pierwszeństwo. Jakub i Jan też chcieli zasiąść w Królestwie Bożym. Jeden po lewicy, drugi po prawicy Pana Jezusa. Chcieli zasiąść w chwale po obu stronach tronu Bożego. Marek pisze, że to była ich prośba. Mieli taką prośbę, by zasiąść po obu stronach tronu Bożego. Chęć wywyższenia samego siebie. Chęć wywyższenia samego siebie. I wracam do tekstu, który czytałem na początku z Ewangelii Łukasza, dalej z 18 rozdziału. Podobieństwo o faryzeuszu i celniku. I dalej, tak jak czytałem na temat tego faryzeusza, człowiek ten, znawca Biblii, uważał sam siebie za sprawiedliwego, no ale niestety jego serce było dalekie, dalekie od Boga. W swoich oczach może wydawało mu się, że jest doskonały, tak? Uważał się za lepszego, za godniejszego od innych ludzi. No co prawda nie mówił tego głośno, ale mówił to w środku, w duchu, jak tutaj jest napisane. Faryzeusz stanął i się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. No, trzeba mieć też tupet, żeby się tak modlić do Pana Boga. Dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo jak też ten oto celnik. On nie mówił tego na głos. To były jego myśli, które kierował do Boga. On taki był w środku i dlatego tak myślał. Nie mówił tego głośno. Uważał się za lepszego od innych ludzi. I te myśli kierował do Pana Boga. Przyszedł do świątyni, jak czytamy, aby się modlić. I takie myśli pojawiły mu się w jego głowie i kierował je do Pana Boga. Ciekawe też, że porównywał się z oszustami, cudzołożnikami, z celnikiem, który ściągał podatki na rzecz tego rzymskiego okupanta, a nie porównał się ten faryzeusz na przykład z Dawidem, mógł się porównać z Józefem, mógł się porównać z Samuelem, mógł się porównać z Mojżeszem, z nimi się mógł porównać, ale on się porównywał z rabusiami, z oszustami, z cudzołożnikami. Tak jak mówię, mógł się porównać z kimś innym. Na przykład właśnie z Samuelem albo z Józefem. Przyszedł do świątyni, aby się modlić, ale wyliczał Bogu swoje dobre uczynki, swoje zasługi. Na pewno też w naszym życiu ważne są te dobre uczynki, to, co robimy dla Boga i ludzi, ale Bóg patrzy, jednak Pan Bóg patrzy na serce. Myślę, że dla Boga ważniejsze są motywy. Chociaż ważne jest to, co my robimy, ale ważniejsze są motywy, czyli dlaczego ja coś robię. To jest bardzo ważne. To dla mnie też jest bardzo ważne pytanie. Motywy. Dlaczego coś robię, czy dlaczego coś robisz dla Pana Boga? Jakie są twoje te wewnętrzne motywy? Dlaczego? Dlaczego to robisz? Z jakiego powodu? Co cię motywuje? To jest bardzo ważne. Jakieś 15 lat temu byłem w szkole biblijnej, w seminarium teologicznym w Ustroniu i właśnie tam byli różni bracia, którzy byli w służbie i pamiętam siebie z tamtego czasu. Pamiętam, były tam modlitwy i ci bracia tak dynamicznie się modlili, chodzili. Mi jakoś ciężko jest chodzić i się modlić. Nie wyobrażam sobie tego. Ale wtedy, patrząc na nich, na tych duchowych braci, zacząłem robić to samo, co oni. Nie miałem tego w sercu, ale podnosiłem ręce i chodziłem prawo, lewo i się modliłem. Dlaczego to robiłem? No dlatego, żeby być takim duchowym, jak ci liderzy tam w tej szkole, tak? Żeby nie odstawać od nich. No ale to było po prostu głupie. Tak dzisiaj na to patrzę. Takie dziecięce, niemądre. Robić coś, bo inni tak robią. Ale uczniowie, ja to ja, ale uczniowie siedzieli i obmyślali, kto z nich jest najważniejszy. Straszni apostołowie. Wiecie, motywy są bardzo ważne. I jest prawdą, że są wierzący, którzy modlą się na pokaz, by pokazać swoją duchowość. To może nie wy, bracia i siostry, ale ja tak robiłem niejednokrotnie. Dzisiaj jestem z tego wyleczony już dawno. Ale tak, żeby się pomodlić, halleluja, językami głośno, żeby tak zaakcentować swoją obecność. Czy było w tym Boże prowadzenie? Bóg chyba tak patrzył jak na dziecko małe, a niech tam sobie pokrzyczy, niech tam sobie powoła, niech tam sobie głośno pomodli. No, tak jak my na dzieci swoje patrzymy, jak te błędy popełniają. Podobnie Pan Bóg z wyrozumiałością, z miłością. Ale mówię, są wierzący, którzy modlą się na pokaz, by pokazać swoją duchowość, by wywyższyć siebie, by zaakcentować jakoś swoją obecność. Niektórzy tak modulują głosem. Ja to się w ogóle dziwię, czemu wierzący z sali modlą się za wszystkich. Boże, przychodzimy do Ciebie. Mi się wydaje, że bardziej poprawną modlitwą jest: Panie, przychodzę do Ciebie, by dziękować Ci, że przebaczyłeś moje grzechy, że zmieniłeś moje życie, oddaję Tobie chwałę, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Amen. No ale niech każdy tam się modli, jak uważa. Ale kiedy ja słyszę modlitwy takie za wszystkich, bez uzgodnienia tego, to tak troszkę jakby dziwnie się z tym czuję. Zdarza się, że są wierzący, którzy pracują właśnie dla Pana, aktywiści, działają dla Pana, coś robią, coś dobrego, ale robią to, by potem właśnie lansować się, promować się gdzieś w internecie, wrzucają te filmiki ze wszystkiego, co robią. Możesz być na bieżąco, każdy dzień. Co on tam robi dla Pana? Ty wszystko wiesz, jak tam wejdziesz na tą stronę. Ale czy wszyscy tak robią? Ja nie znam motywów, ja nie wiem. Pewnie nie, na pewno nie. Ale jest tak, że są ludzie, którzy właśnie to robią. Robią coś dobrego, ale tak naprawdę ich motywy są niedobre. Lansują samych siebie, promują samych siebie. Chcą tego wywyższenia. To, o czym czytałem na temat tych uczniów Pana Jezusa. Mało tego, są usługujący w Kościele, kaznodzieje, którzy usługują Słowem Bożym, ale którzy szukają kazalnic właśnie po to, by promować własną osobę, własną działalność i szukają zborów, gdzie mogliby usłużyć. Chcą promować swoje nauczanie. I też tak bywa. Promują siebie, ładnie mówią, zgrabnie mówią. Byłem kiedyś, chyba z 17 lat temu, na Dniach Skupienia w Ustroniu i słyszałem tam brata, który tak głosił świadectwo, tak mówił o Panu Jezusie, o usprawiedliwieniu, uświęceniu, jak Pan Bóg go uwolnił. Byłem w szoku. Byłem taki mały się zrobiłem, jak to słyszałem, co on mówił. I potem wyszedłem, była przerwa i poszedłem gdzieś odpocząć alejką, gdzieś między jakimiś krzakami i patrzę tak z daleka, patrzę, ten brat tak stoi, pali papierosy. I tak mi wszystko przeszło. Wtedy cały ten blask patrzenia na człowieka. A można powiedzieć, palenie papierosów jest niezdrowe, to na pewno. To każdy lekarz powie. Nie potępiam tego człowieka. Jego płuca, jego wybór. Cóż, ale wtedy byłem zaszokowany. Tak głosił. Ła, szok. Jak Pan Bóg go uwolnił. Jak pięknie mówił, naprawdę pięknie mówił. Piękna usługa. I wszystko jak bańka mydlana, prysło. Tak to bywa. Ważne są te motywy. Dlaczego coś robię? Czy z miłości rzeczywiście do Pana Boga? Czy po to, żeby lansować własną osobę? Może własne nauczanie? A bogaty dostojnik, bo też o nim czytałem. Ten, kto w ogóle nie zauważał swoich braków, uważał się również za sprawiedliwego. Twierdził tak naprawdę, że od młodości przestrzega przykazań. No być może, ale czy wszystkich? Czy udało mu się od młodości przestrzegać wszystkich przykazań? No wątpię w to. Zapytał go pewien dostojnik tymi słowy. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus. Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. I mówi mu Pan Jezus, znasz przykazania. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czci ojca swego, matkę swoją. A ten mówi, drugi z tupetem, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Ale jakby tak wezwać jego rodziców, zapytać jego rodziców, jak to było z tym synkiem? Czy było tak, jak on mówi, że rzeczywiście taki idealny, taki doskonały i od młodości przestrzegał wszystkich przykazań. Jak było naprawdę? Czy to był taki ideał, jak on mówi o sobie, wszystkiego przestrzegał? Jeszcze z Panem Jezusem rozmawia i mówi do Pana Jezusa, wszystkiego przestrzegałem. Wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. I myślę, że on też gdzieś, tak to gdzieś czuje, że on też chciał zwrócić uwagę na siebie, Chociaż czytamy w Biblii, że on upadł na kolana przed Panem Jezusem. No ale wiemy, jakie były jego motywy? Dlaczego on upadł na kolana? Z jakiego powodu? No nie wiemy. Może sobie myślał, kto jak kto, ale on, można by powiedzieć, wierzący od urodzenia, oczywiście w cudzysłowie, przestrzegał prawa. Jego bogactwo też miało świadczyć, że jest szczególnie błogosławiony przez Boga. I myślę, że też tak był postrzegany w Izraelu przez innych ludzi, że Bóg szczególnie go błogosławi, jest bogatym człowiekiem, ma Bożą przychylność. Myślę, że tak był postrzegany. Myślę, że jak on tak przychodził do Pana Jezusa, to tak chciał, żeby Pan Jezus go tak pochwalił troszeczkę i mu powiedział, on pyta, no co masz, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne, ale tak chciał, żeby Pan Jezus mu tak pochwalił, powiedział, ty to przestrzegasz tych przykazań, och, to niebo jest dla ciebie otwarte, kto jak kto, ale ty, tak żeby go tak pokazać za wzór. Ciekawym jest, że on też przychodząc właśnie do Pana Jezusa, to mówi Mateusz albo Marek, on mówi do Pana Jezusa, Panie, czegóż mi jeszcze nie dostaje? Też trzeba mieć tupet, żeby przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć, Panie, no czego mi jeszcze brakuje? Ale tak może być, tak może być. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Modlę się od czasów szkółki, chodzę do zboru. Panie Boże, co jeszcze? Co jeszcze? Czego mi jeszcze nie dostaje? Ale człowiek może popaść w taki stan, bo ja sam miałem takie przebłyski takich stanów. Po 11 latach nałogu ożeniłem się, urodziły mi się dzieci. Od początku nawrócenia, od broczyny usługiwałem Słowem Bożym. I tak sobie myślę, Boże, no czegóż mi jeszcze nie dostaje? Nie palę, nie piję, mam żonę, kocham moją żonę, moje dzieci, usługuję w zborze, usługuję gdzieś tam. No czegóż mi jeszcze nie dostaje? Taki chwila zapomnienia. Chwila braku refleksji. Ale właśnie ten młody dostojnik mówi, czegóż mi jeszcze, Panie Jezu, nie dostaje? No i Pan Jezus mu powiedział, że tego jednego. I chcę powiedzieć, że zawsze będzie to jedno. Zawsze będzie to jedno i zawsze to będzie to jedno, czego nam brak. W charakterze, w postępowaniu, w myśleniu, w naśladowaniu Pana Jezusa zawsze będzie jednego ci brak. Jednego ci brak. Jeśli człowiek będzie chciał już zapytać, Panie, no już chyba wszystko właściwie, no bo tu już nie widzę za bardzo do poprawy, co mam jeszcze tak zmienić w pójściu za Tobą. To Pan Bóg zawsze jeszcze jednego ci brak. Wiecie, dlatego, bracia i siostry, lepiej przyjąć tą postawę sługi, tak? Postawę w życiu w ogóle, uniżenia, postawę dziecka, też o tych dzieciach tam czytałem, czyli takiej prostoty, dziecko jest proste, takie szczere. Tak jak ten celnik, o którym też tutaj mogliśmy czytać. Tak jak ten celnik, który przyszedł do Pana Boga i mówi, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nawet oczu nie podniósł. Czyli on miał taką postawę, gdzie mówi, Boże, przepraszam, tak, przebacz. Prawdą o mnie jest to, że popełniam błędy, że zdarza mi się zgrzeszyć. I teraz też mówię o sobie. Chociaż moja doskonałość jest w Panu Jezusie Chrystusie, to jednak w życiu codziennym tej doskonałości nieraz może brakować, bracia i siostry. Jeszcze raz przeczytam to, co mam tutaj zapisane, że chociaż moja doskonałość jest w Panu Jezusie Chrystusie, to jednak w życiu codziennym niekiedy tej doskonałości brakuje. A u was jak to wygląda? Bo u mnie brakuje tej doskonałości. Jak się porównam z Panem Jezusem Chrystusem, no to trzeba byłoby zmienić coś i to dużo. A u was też coś trzeba zmienić, czy już tak właściwie nie wiadomo, co by tam zmienić. Więc mówię, jak porównam swoje życie z życiem Pana Jezusa, który przyszedł i służył i aż do śmierci krzyżowej, no to jest jeszcze co zmieniać. Kto się uniża, tak naprawdę Pan Bóg ma moc wywyższyć. Ma moc wywyższyć. Kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Tak naprawdę osoby, które się uniżają przed Bogiem, mają czyste serca. Bo o to chodzi, tak naprawdę o to chodzi, żeby być wewnątrz człowiekiem uniżonego serca, uniżonego przed Bogiem, a co trudniejsze, przed ludźmi. To jest trudne. Ktoś powie, że ma wiarę i chlubi się swoją wiarą i jest wierzący i tyle. Ale w drugim Piotra możemy czytać, jeśli masz wiarę i chlubisz się wiarą, to tam jest napisane, to uzupełni tą wiarę cnotą, tak? Czyli prawością, jeśli chełpisz się swoją wiarą. To musisz ją i tak uzupełnić prawością, tą cnotą, a cnotę musisz uzupełnić poznaniem. Te poznanie powściągliwością, czyli opanowaniem, a te opanowanie wytrwaniem, a wytrwanie uzupełni pobożnością, a pobożność uzupełni braterstwem, a braterstwo uzupełni miłością. A więc wiara to jeszcze nie wszystko. Jeszcze nas Piotr zachęca, aby to cały czas uzupełniać. Wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością. Masz poznanie, chwała Bogu. To uzupełnił je powściągliwością. Jeśli masz poznanie, to uzupełni je opanowaniem. A to opanowanie uzupełni wytrwaniem, a te wytrwanie pobożnością, a pobożność uzupełni braterstwem, a braterstwo miłością. No bo tak naprawdę, co po wierze, jeśli, co mi po Twojej wierze, jeśli nie ma uczynków miłości? Co mi po Twojej wierze, jeśli mnie nie zaprosisz na lody, na przykład? I w zakończeniu Filipian, w drugim rozdziale, te znane słowo, Filipian, drugi rozdział, strona 1268, gdzie mówi tutaj apostoł Paweł, Słowo Boże, mówi, i nie czyńcie nic, drugi rozdział od trzeciego wersetu, i nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Paweł pisze, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, za zacniejszych, za godniejszych. Czy zawsze to jest łatwe? No pewnie nie. Nie jest to łatwe, na pewno nie. Nieraz jest trudno, ale Słowo nas do tego zachęca. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Możemy, bracia i siostry, siebie nawzajem napominać, czyli tak naprawdę zachęcać, ale tylko w miłości i z postawą uniżenia. Jeśli nie masz postawy sługi, to tak naprawdę nie masz żadnych kwalifikacji, by kogoś napomnieć. A poza tym ja mówię tak. Jeśli mnie nie zachęcasz, to tak naprawdę nie masz prawa i mnie napominać. Jeśli byś był osobą, która mnie zachęca, to możesz mi napomnieć. Jeśli mnie nie kochasz, jeśli mnie nie szanujesz, to nie masz prawa mnie napominać. Napomnieć mi może osoba, która mnie kocha, która mnie szanuje, dla której jestem ważny. A to napomnienie tak naprawdę, to jest Słowo Boże mówi, że to jest zachęta. Czyli jest coś takiego, jeśli uważamy jedni drugich za wyższych od siebie, no to jak to napomnienie powinno wyglądać, pomyślmy. Kiedy podchodzisz do osoby wierzącej, by coś tam jej przekazać. To musisz uważać ją za wyższą od siebie, wedle Słowa Bożego. Musisz mieć tą postawę sługi. Jeśli jej nie masz, to nie masz kwalifikacji do napominania. Czyli tak naprawdę do zachęcania. Pan Jezus powiedział, jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Czyli tutaj Jezus jest przykładem tego sługi doskonałego. Jezus jest Panem. I bracia i siostry, warto się uniżać, mieć czyste serce, gotowe do uniżenia, do tego, aby służyć, bo Pan Bóg pokornym jednak łaskę daje. Ludziom pokornym, tym, którzy się uniżają przed Nim i przed innymi. Co nie znaczy, że kiedy się uniżamy przed innymi, to mamy pozwolić, żeby wszyscy po nas deptali, bo to nie o to chodzi. Ale to w sercu, że szanujesz tą osobę, kochasz ją, jest cenna, jest ważna. Możesz z nią nie mieć jakichś specjalnych relacji, ale w każdej chwili jesteś gotowy jej pomóc, jesteś gotowy jej usłużyć. Jest ważna, ona może nawet o tym nie wiedzieć, ale to jest w twoim sercu, że jesteś gotowy, masz to nastawienie. Tak naprawdę, wiecie, powodem rozłamów w zborach, podziałów jest pycha, tak naprawdę pycha i niechęć do przyjęcia postawy sługi, do przyjęcia postawy uniżenia. To tylko dlatego tak się dzieje, że są osoby nieraz, które właśnie tej postawy uniżenia nie chcą okazać i tak jak mówię, powodem rozłamów w zborach jest pycha i niechęć do bycia sługą, do tego, do czego zachęca nas Słowo Boże. Dlatego miejmy się na baczności, patrzmy, bracia i siostry, jedni na drugich, ale w celu pobudzania się do miłości, tak, i do dobrych uczynków. A nasza sprawiedliwość jest w Panu Jezusie Chrystusie. To Jego krew przelana na krzyżu czyni nas i mnie ludźmi sprawiedliwymi. Ta krew przelana na krzyżu. Ja mówię, że przed Bogiem wszyscy ludzie mają jednakową wartość. Co do wartości jesteśmy równi. Nasze życie co do wartości jest równe w stosunku do innych, bo ta sama krew przelała się za wszystkich ludzi. Krew Pana Jezusa na krzyżu. I nawet jeśli coś dobrze robimy, to i tak jest to zasługa Jezusa, nie nasza. To Jezus również pomaga nam żyć takim życiem sprawiedliwym, które się podoba Bogu. To nie jest nasza zasługa. To jest, nawet jeśli żyjesz czystym życiem, sprawiedliwym życiem od szkółki, to i tak nie jest to twoja zasługa. Owszem, mamy wolę i też decydujemy, ale wszelka chwała należna jest Panu Jezusowi. Bez Jezusa nic byś nie zrobił. Dlatego wszelka chwała dla Pana Jezusa Chrystusa, bo my w Nim, w Jezusie, jesteśmy sprawiedliwością Bożą. Właśnie dzięki przelanej krwi Jezusa na krzyżu. I ta krew oczyściła i mnie z grzechów, i ta krew przelana na krzyżu cały czas mnie oczyszcza i nas oczyszcza. I ta krew właśnie czyni mnie sprawiedliwym, czyni nas sprawiedliwymi, mimo błędów, które gdzieś nieraz się pojawiają w moim życiu. Dlatego bez Jezusa, miejmy tą świadomość, nic byśmy tak naprawdę nie zrobili. Wszelka chwała należna jest Panu Jezusowi Chrystusowi. On jest dla nas przykładem tego sługi doskonałego, który uniżył się aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Jak tak sobie pomyślę, że Jezus umarł za takiego człowieka złego jak ja, który bluźnił i żył życiem, które obrażało Boga, a On już wcześniej, wiedząc o tym, oddał za mnie życie, to mnie zmusza do pewnej refleksji, że Bóg jest tym, który kocha, który przebacza, Jezus Chrystus. On zostawił też nam ten przykład, abyśmy i my w naszym codziennym życiu starali się pamiętać o Nim, o tym, że On uniżył się aż do śmierci. A ten, kto się uniża, Pan Bóg ma moc go wywyższyć. Przed obliczem Pana uniżmy się, On sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. W ośrodku, jeszcze pamiętam, śpiewaliśmy w Broczynie tą pieśń. Dlatego zachęcam was, bracia i siostry, do tego, abyśmy się jeszcze pomodlili wspólnie. Ja już skończyłem tą usługę. Oddaję chwałę Jezusowi. Jakbym tego nie powiedział, to i tak oddaję chwałę Jezusowi. Nie muszę tego mówić. Chcę się jeszcze pomodlić tradycyjnie, bo to jest dobre też na zakończenie wspólnie z wami. Ciekawe, czy jakbym tak się teraz modlił, Boże, przychodzimy do Ciebie. Ja mogę się tak pomodlić? Wspólnie? Mogę. Mogę. To nie jest nic niewłaściwego. Ale mogę się pomodlić też, Boże, przychodzę do Ciebie. I też. Ale już tutaj widzę, kiwacie głową, czyli pozwoliliście mi, uzgodniliśmy. I to już jest coś innego. Bo to jest uzgodnione. Ja was zapytałem grzecznie. Mówicie tak. Nikt nie protestuje. Dlatego warto też modlitwy najpierw uzgodnić i potem powiedzieć wtedy, Panie, przychodzimy do Ciebie wspólnie, a nie bez uzgodnienia. Przychodzimy, a ja nic nie wiem, o co się modlisz. Od siebie. Albo modlitwa uzgodniona. Panie Jezu, oddaję Tobie chwałę. Dziękuję Ci za Kościół Twój, dziękuję Ci za Słowo Twoje. Wywyższam Ciebie, Boże, modlę się też i o moje serce, aby było uniżone przed Tobą, czyste, bym miał tą postawę, jaką Ty miałeś. Ty, Panie, przyjąłeś postać sługi, będąc Panem, będąc Bogiem. Poszedłeś aż na krzyż i w moje miejsce przebaczyłeś moje grzechy. Twoja krew mnie oczyściła, obmyła z moich grzechów. Dziękuję Ci za każdego na tym miejscu. Boże, dziękuję Ci za Kościół Twój, że Ty nas kochasz. Dziękuję Ci, że i mnie kochasz, Boże, że przebaczasz moje winy, że zmieniasz moje serce. Panie, abym każdego dnia starał się być podobny do Ciebie. Boże, dopomóż mi, abym miał tą postawę, o której czytałem, Boże, Filipian, abym i ja miał uniżone serce, abym i ja innych ludzi, nie tylko w Kościele, ale i poza Kościołem, uważał za wyższych od siebie. Niech Tobie będzie chwała. Amen.